Psalm 22. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pańskiego. Patrzę na was, patrzę, jaki wyraz twarzy macie. Moi kochani, na ogół radość widać. Mówię na ogół, nie zawsze. I to chyba zależy od osoby. Do mnie bywa, że ktoś podejdzie i pyta się, dlaczego jesteś smutny, zatroskany. No w rzeczywistości tak nie jest. Chyba muszę coś zmienić w sobie, żeby no może mniej tej ponurej czy poważnej miny we mnie było. Moi kochani, przyszliśmy tutaj z jakim nastawieniem? Z jakimi uczuciami? Czy rzeczywiście jest to prawdą, że uradowałem się z tego, gdy mi powiedziano, do domu Pańskiego pójdziemy? Chciałbym, żebyśmy byli radośni. Mamy zupełnie inne warunki. Kiedy pisze to psalmista Dawid, to trochę inaczej to wygląda, pójście do domu Pańskiego. Dom Pański to taki jeden, jedyny dom w Jerozolimie. Świątynia, i do niej należało chodzić nawet z odległych krańców państwa, a nie tylko państwa, bo nawet i ci Żydzi, którzy byli w diasporze, którzy zamieszkiwali Turcję obecną Grecję, nie wiem, tam inne jakieś kraje, też pielgrzymowali do domu Pańskiego. No, król Dawid akurat może nie miał tak daleko. Ale to, co jest ważne, pójście do domu Pańskiego powodowało u niego radość. Powiem tak, jak patrzę wstecz na siebie, będąc jeszcze dzieckiem, muszę powiedzieć, że w tym momencie na pewno nie miałem radości. To jeszcze była taka sytuacja, że rodzice wysyłali mnie na szkółkę, a moi kochani, nabożeństwo, jak się zaczynało od 10, to szkółka się zaczynała od 9. Była wcześniej, nie tak jak tutaj dzieci mają w trakcie. Czułem się naprawdę poszkodowany. Nie dość, muszę wstać wcześniej. Nie dość, nie mogę oglądać teleranka. No, wtedy w tej telewizji nie było tyle programów, co teraz, pamiętamy. To jeszcze musiałem wysiedzieć o jedną godzinę dłużej, bo potem jeszcze zostawałem na nabożeństwie. Naprawdę się czułem poszkodowany i tak to sobie przypominam. Takie miałem uczucia. Ja nie radowałem się, naprawdę nie radowałem się jako dziecko. Jak to było później? No, kiedy byłem już młodzieńcem, muszę powiedzieć, że bardzo często też się nie radowałem, dlatego że wiedziałem, kto będzie usługiwał, i ta usługa, no, nie podobała mi się. Miałem takie odczucie, no, idę, bo należy, bo na siłę. No, wygląda na to, że głównie się nastawiałem właśnie na tą usługę. Moi kochani, może czasami też przychodzę, ale miałbym jakieś inne plany. Przechodząc do teraźniejszego czasu, też myślę, że to wszystko zależy od nas. Jak się nastawimy? Też może być coś w nas takiego, że nie idę, bo będzie ten brat lub ta siostra, pogniewałem się. Bo może będzie usługiwał ten, który nie lubię, jak usługuje. A może jeszcze jakiś inny powód. I moi kochani, myślę, że dobrze jest, jeżeli przejdziemy ponad tym wszystkim. Moi kochani, ja tu nie przychodzę dla brata, nie przychodzę, chociaż też, źle powiedziałem, przychodzę dla brata, przychodzę dla siostry, ale jest coś ważniejsze. Przede wszystkim przychodzę, aby oddać chwałę, aby przynieść dziękczynienia, aby wywyższać imię Najwyższego. I jeżeli takie będę miał nastawienie, jeżeli będę chciał to robić, moi kochani, ten werset będzie wtedy dla nas prawdziwy. Wtedy rzeczywiście będziemy mogli powiedzieć za psalmistą Dawidem: uradowałem się, ucieszyłem się. Różne tłumaczenia troszeczkę inaczej to oddają, ale wszędzie jest pokazana radość, pokazane wesele. Uradowałem się, że mi powiedziano: do domu Pańskiego pójdziemy. Mam nadzieję, że dzisiaj również z taką radością przyszliśmy, a jeśli nie, to pomyślmy o tym, co jest naszą największą radością. Chciałbym, aby naszą radością wszystkich nas tu zgromadzonych było to, że jesteśmy w domu Pańskim. Pomyślmy o tym przed modlitwami.
Takie dobre słowo mieliśmy możliwość już słyszeć. Uradowałem się ze względu, ja tak troszkę ogólnie mówię, ze względu na społeczność. Ze względu na społeczność z Panem Bogiem, ze względu na społeczność z bratem i siostrą. I dziś jak tu jesteśmy zgromadzeni, jeszcze wcześniej tę myśl podkreśliłem, Pan, który zna każde serce, każdą duszę, każdą myśl, no Pan również zna nasze nastawienie. Po co tu przyszliśmy, mówiąc inaczej, jakimi tu przyszliśmy, z radością, sercem pełnym wdzięczności, a może z czymś innym. Pragnę czytać urywek Bożego Słowa, który bardzo dobrze znamy, ale niech te wydarzenia tego Słowa, tych słów, będą dla nas może posileniem, może pokrzepieniem, a może ostrzeżeniem. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina: czemu się gniewasz? Czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeżeli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Może dotąd. Ten rozdział Księgi Genezis daje nam obraz początku życia człowieka na ziemi. Życia poza granicami ogrodu Eden, a więc tego ogrodu, którego Pan Bóg wyznaczył, przygotował dla życia człowieka. Wiemy, co było powodem, że człowiek znalazł się poza granicą tego ogrodu. Dosłownie jest napisane: wygnał Pan Bóg człowieka z tego ogrodu. I człowiek znajduje się poza granicami tego ogrodu i tam żyją. Rodzą się dzieci, nawiązują się stosunki między rodzicami a dziećmi, nawiązują się stosunki między dziećmi jako braćmi. Po prostu opisane jest takie obcowanie, przeżywanie tej pierwszej rodziny, rodziny ze sobą, ale też i rodziny z Panem Bogiem. A tak mówiąc szczerze, to jest pokazane życie Pana Boga z tą rodziną, tą pierwszą rodziną. I tu również po raz pierwszy spotykamy się ze słowem grzech. Grzech w pełni, grzech w konsekwencji, grzech, który został objawiony i grzech, który objawił się, jak on wygląda, co też czyni. Słowo grzech, które kryje w sobie coś przerażającego, coś, co jest, co się rozprzestrzenia, co jest jak cień człowieka, który idzie za człowiekiem, który nawet towarzyszy człowiekowi i wiemy, że prześladuje człowieka. To jest grzech. Widzimy również tutaj w tym czwartym rozdziale tejże Księgi Genezis dwie bardzo różniące się drogi. Apostoł Juda w wierszu 11 zapoznaje nas z jedną z tych dróg i nazywa ją drogą Kaina. Jest to droga Kaina. Jest to droga tragiczna. Droga buntu, droga niewiary, droga nieposłuszeństwa, droga, która prowadzi do nienawiści, w końcu do morderstwa i droga, którą najogólniej możemy nazwać, jest to droga do złego. Apostoł Jan w swoim liście również wspomina właśnie o tej drodze w 3 rozdziale, w 12 wierszu i mówi tak, nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego, a dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe. I jest to droga zła, droga do złego. Jak wiemy, w konsekwencji zakończyło się to morderstwem, zabiciem swojego brata. Lecz jest też pokazana, opisana inna droga. Droga, którą szedł Abel. Jest to droga wiary, jest to droga posłuszeństwa i wodzem tejże drogi, czy panem tej drogi jest sam Pan Jezus Chrystus. Jest to droga nieustannej walki z grzechem, droga takiego powrotu do Pana Boga. I życie Pana Jezusa Chrystusa było tym zwiastowaniem, tym poselstwem powrotu człowieka do Boga, nawrócenia się, takiego przyjścia człowieka do Pana Boga. I patrząc na tę pierwszą rodzinę, widzimy właśnie Adama i Ewę. Na pewno zdumieniu, radości Ewy nie było końca, gdy patrzyła na swego pierworodnego, na Kaina, na pierwsze dziecko, które urodziło się na globie ziemskim. Nazywa go Kain i mówi, wydałam go na świat z pomocą Pana. Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Pan mi w tym dopomógł. Pan Bóg mnie w tym pobłogosławił. I ona pamiętała zapewne i z wiarą chroniła w sercu tę Bożą obietnicę otrzymania od Boga potomka, który zdepcze moc siły diabła szatana. Bo taką obietnicę Pan Bóg dał dla człowieka. Nie wiemy, jak wyglądało to takie bliskie, intymne życie rodziców, ich dzieci. Jestem głęboko przekonany, że Adam i Ewa bardzo dzielili się tym, co tam przeżywali w tym ogrodzie, u boku Boga, tym, co Pan Bóg dla nich przeznaczył, a to, co utracili. Z jakimiś detalami, szczegółami, z jaką radością, z jakim namaszczeniem zapewne mówili o tym, co tam mogli przeżywać ze względu na mądrość, na łaskę Pana Boga Świętego i Wszechmogącego. I patrząc, jak urodził się Kain, Ewa wspomina tą obietnicę, którą darował Pan Bóg. Ale później rodzi się drugi syn. I nazywa go Abel. I jest to również dar Boga, dar Pana. Za to na pewno są wdzięczni, okazują wdzięczność Panu Bogu. Stają, oni dorastają. Jeden staje się rolnikiem, drugi staje się pasterzem, koczownikiem. I czytamy, że obaj młodzieńcy, synowie Adama i Ewy, najpierw Kain, później Abel, przynoszą czy składają Panu Bogu ofiarę. I dzieje się dziwna rzecz, kiedy to czytamy. Mianowicie Pan przyjmuje ofiarę Abla, lecz nie wejrzał na ofiarę Kaina. I w związku z tym Kain bardzo się rozgniewał, zasępiło się jego oblicze. Adaś coś właśnie powiedział nad tym, że Możemy być rozradowani, możemy być pocieszeni, ale możemy być smutni, możemy być złymi i to na nas, na naszych obliczach można zobaczyć. I Kain takim się stał, stał się ponurym i stał się złym. Gdy właśnie człowiek czyni dobrze, gdy jego sumienie go nie oskarża, to najczęściej jego oblicze jest pogodne, jest rozradowany, jest uśmiechnięty. Jeżeli jednak jego czynienie, jego uczynki są złe, oblicze odzwierciedla bardzo często ten stan wewnętrzny, to, co jest wewnątrz, to, co tam może dostało się, zamieszkało. Człowiek chodzi posępny, może ze spuszczonym wzrokiem, unika społeczności. I Pan Bóg, który jest Panem Bogiem Wszechmogącym, patrzy na Abela i patrzy na Kaina. Nie tylko na to, co na zewnątrz. I czytamy, Pan Bóg przyjął ofiarę Abla, a nie wejrzał nawet na ofiarę Kaina. Niesamowite. Ale Pan Bóg nie patrzy tylko na to, co na zewnątrz, ale Pan Bóg patrzy na wewnątrz przede wszystkim. Pan Bóg w swoim miłosierdziu ukazuje Kainowi przyczynę jego wewnętrznego stanu. Bo to, co było na zewnątrz, że był ponurym, że był złym, że był zagniewanym, to tylko było odzwierciedleniem tego, co wewnątrz, tego, co w jego głębi się znajdowało. I Pan Bóg, to jest niesamowite, i Pan Bóg, wszechmogący Pan Bóg, pokazuje stan tego wnętrza Kainowi, czyli po prostu pokazuje mu grzech. I Pan Bóg przychodzi, Pan Bóg jest w zasadzie tam i mówi, i ostrzega Kaina, u drzwi twego serca czyha grzech, kusi cię, ale ty masz nad nim panować. Niesamowite, jak ile w tym jest miłości Pana Boga. Pana Boga nie zniechęciło to, jakie oblicze, jakim był po prostu Kain, ale miłość Pana Boga sprawia, że przychodzi do tego człowieka i podpowiada mu, i pokazuje mu, i daje mu receptę. Mówi mu, u drzwi twego serca jest grzech, czyha grzech. W Biblii Tysiąclecia jest napisane, grzech waruje u wrót, łasi się do ciebie. Ale Pan Bóg mówi, ale ty masz nad nim panować. Czyli ty masz mu dać odpór. W Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale, 16 do 22 wiersza, jest podobne, troszkę inaczej, inne, ale podobne wydarzenie. Jest tam pokazany młody człowiek. Młody człowiek, który był bogatym i przybiegł do Pana Jezusa Chrystusa. Panie, co ja mam czynić, aby odziedziczyć zbawienie? I Pan Jezus, który znał jego wnętrze, bo zna Pan wnętrze każdego jednego serca, tak jak doskonale znał Kaina, tak również i tego młodego człowieka. I mówi mu, przestrzegaj przykazania. A ten mówi, od młodości wszystko to przestrzegałem. A więc gloria, a więc no właśnie o to chodziło. I wtedy Pan, jest napisane, spojrzał na niego, wejrzał w jego głębie i na pewno takim ciepłym głosem mówi mu tak. Słuchaj, młody człowieku, jeszcze jednego ci brakuje. Jedna rzecz, mianowicie jesteś bogatym i to bogactwo przeszkadza ci w tym, abyś szedł za mną i abyś mnie naśladował. Sprzedaj. I znowuż podpowiada. Sprzedaj, rozdaj ubogim i chodź za mną, a będziesz miał skarb w niebie. I na to słowo człowiek ten młody odchodzi zasmucony. Jego wnętrze nie było gotowe. Nie było przygotowane na to, aby nie tylko usłyszeć, ale by uczynić to, co zaproponował jemu właśnie Pan Jezus Chrystus, Zbawiciel. Bóg odrzucił ofiarę Kaina, Nie dlatego, że on był rolnikiem i złożył mu ofiarę z plonów tej ziemi. Bóg wskazał na wewnętrzny stan jego duszy, na zło. Kainie, u drzwi twego serca jest grzech. I to był powód, to była przyczyna, że Pan nie przyjął tej jego ofiary. Jego wnętrze, jego głębia nie była czysta, nie była szczera przed Panem Bogiem. Grzech to służenie może samemu sobie, a nie Panu Bogu. Człowiek przyswaja sobie w takim momencie pewną rolę sędziego i sam określa, co jest dobre, właściwe, a co złe, co sprawiedliwe, a co nie jest sprawiedliwe. Sam podejmuje decyzję, sam decyduje i stawia siebie wyżej, ponad Pana Boga. I w tym wszystkim powstaje przeciwko niemu. I następstwa tego są tragiczne. To Bóg, to Pan jest Panem. To Bóg, to Pan zna wolę w życiu każdego człowieka, a więc twoim, moim i naszym. I kiedy żyjemy tak jak Kain, to zamiast radości jest grzech, rodzi się nienawiść, rodzi się zło, zamiast pomocy, współczucia rodzi się przemoc. Bo grzech nigdy nic dobrego nie uczynił. Przeciwnie, wszystko, co było dobre, co jest dobre, to grzech niszczył i niszczy. To, co Bóg uczynił jako dobre, to zło, grzech, diabeł, szatan chce przez grzesznego człowieka, przez ludzi, chce to zniszczyć. To Boże dobro, to Boże dzieło. Grzech zawsze wypaczał, rujnował wiarę. Jego zamiary, zamiary grzechu i cele nigdy nie były i nie są dobre. Ten grzech, taki grzech był u drzwi serca Kaina. Był, łasił się, czaił się, aby Kain tylko zezwolił, otworzył. I popatrzmy, Pan Bóg mu mówi, Pan Bóg mu podpowiada, Pan Bóg go przygotowuje, ostrzega przed tym wszystkim, a my wiemy, że stało się inaczej. Grzech pukał do serca Kaina, wabił go do siebie. I Pan Bóg, widząc tak wielkie niebezpieczeństwo, niebezpieczną sytuację, wzywa Kaina do działania. I dlatego, bracie, siostro, jeżeli ktoś ciebie, mnie, nas ostrzega, ktoś, kto mówi o tym, że należy pokutować, wyznać grzech, to nie obrażajmy się, bo grzech czyha u drzwi serca, aby uczynić zło, aby nas zniszczyć, aby nas zbuntować przeciwko Panu Bogu. Jeżeli ktoś mówi, pokutuj, wyznaj grzech, opamiętaj się, to jest głos Pana Boga, głos Jego wielkiej miłości. To jest to, co Pan Bóg mówi, wtedy mówił do Kaina, panuj nad grzechem, nie pozwól, aby zło przeniknęło do twojego serca, do twojej duszy, do twojego umysłu, gdzie będzie dojrzewać i grzech, którego dopuszczamy, on zamieszkuje, on dojrzewa i czyni straszne zło. I dlatego mamy Boże Słowo. I dlatego to Boże Słowo jest tak drogie, tak cenne. Dlatego to, co dziś brat Adaś zwiastował, jest wielkim błogosławieństwem, jest wielką radością, kiedy jesteśmy w domu Pana i kiedy to Boże Słowo Pan daje poprzez swego Ducha, poprzez swoich sług. Bo całe Pismo przez Boga jest natchnione i jest pożyteczne do nauki do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Całe Boże Słowo. I tak jak wtedy Pan Bóg mówił do Kaina, to on mówił po to, aby on zobaczył ten błąd, aby zobaczył ten grzech, aby jego życie było przemienione, aby jego życie było poprawione, aby przez to słowo on odniósł zwycięstwo. Dlatego jest piękny urywek Bożego Słowa, który we środę rozważaliśmy, którym się dzieliliśmy, kiedy Boży sługa Hiob mówi, składa świadectwo: zawarłem swoimi oczami umowę, że nie spojrzę pożądliwie na niewiastę. Zawarłem umowę. W nim była ta świętość, w nim była ta bojaźń, w nim było to pragnienie czystości, świętości przed obliczem Pana Boga. Jakiż, bo obawiał się czegoś niesamowitego. Jakiż miałbym dział od Boga z góry i dziedzictwo wszechmogącego z wysokości, gdybym zgrzeszył. Gdybym grzeszył tym grzechem pożądania, może grzechem cudzołóstwa, to Pan Bóg zamknąłby przede mną dział dziedzictwa, dziedziczenia Jego błogosławieństwa. I dalej mówi, że ci, którzy tego nie uczynią, ci, którzy bawią się grzechem, ci, którzy tak jak Kain nie posłuchają głosu Pana Boga, to Hiob dalej mówi, czyż nie spada na złośników zguba, na grzesznych ludzi zguba, a nieszczęście na złoczyniących, bo on przecież widzi każdą z moich dróg i liczy wszystkie moje kroki. Tak składał Hiob świadectwo, że on chce być czystym przed Panem Bogiem. Nie chce Pana Boga zasmucić, nie chce dopuścić grzechu do swojego życia, do swojego serca, do swojej duszy. Chce żyć w Bożym błogosławieństwie tej społeczności i nie chce grzechem zatamować tego strumienia Bożego błogosławieństwa. Kain nie posłuchał Bożego ostrzeżenia i zamiast ugiąć się przed Panem Bogiem, zamiast powiedzieć: Boże, tak, Ty masz rację, świadomie wybiera swoją drogę, gniewa się, otwiera drzwi dla grzechu, niewiary, zła i w końcu czyni morderstwo, zabija swojego brata. Może on był pewien, że jest wolny, niezależny, nie zdając sobie sprawy z tego, że grzech już panował, że grzech już zamieszkał w jego życiu, zajął miejsce gospodarza i że Kain stał się w tym momencie taki bezwolny niewolnik grzechu. A to dotyczyć może każdego z nas. Jeżeli nie będziemy posłuszni Bożemu Słowu, jeżeli nie będziemy słuchać Bożego głosu, jeżeli będziemy lekceważyć Boże napomnienie. Czyż nie wiecie, że jeżeli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Czynimy wybór. I albo jesteśmy posłuszni Panu Bogu, Bożemu Słowu i jesteśmy tym samym posłuszni, prowadzeni drogą ku sprawiedliwości, albo jesteśmy posłuszni temu głosowi innemu, diabła, szatana. Jest to posłuszeństwo drogi aż na śmierć. Składają dary i Kain, i Abel. Moglibyśmy powiedzieć, że to, co uczynili, to są takie zewnętrzne obrzędy takiego wewnętrznego odczucia potrzeby. Bo zapewne Pan Bóg im nie powiedział: złóżcie ofiarę. Być może Adam i Ewa też im nie powiedzieli, złóżcie Bogu Najwyższemu ofiary. Jestem głęboko przekonany, że to, co uczynili, to było z ich głębi i złożyli Panu Bogu tę ofiarę uwielbienia, może potrzebę takiego zjednoczenia się z Panem Bogiem, może nawet świadomość grzechu, czy pragnienie przebaczenia grzechu. Nie wiemy, co było motywacją. W każdym bądź razie złożyli ofiarę, złożyli dary. I dary Panu Bogu są ofiara. Panu Bogu jest tylko wtedy miła, kiedy człowiek składa ją sercem gotowym, sercem czystym do wyrzeczenia się w duchu wiary wszystkiego, co dla mnie, dla nas jest ważniejsze ponad Pana Boga. Co jest najcenniejsze, co jest najdroższe. Jeżeli jesteśmy gotowymi powiedzieć, Panie, tak, to, co dla mnie było tak drogie, cenne, chcę Ci to złożyć w ofierze, to wtedy miła jest Panu Bogu taka ofiara, taki dar. Abraham to uczynił. Syn Izaak był dla niego najdroższym, najcenniejszym. Miał mnóstwo bogactwa, ale nie był tak drogim, cennym dla niego, jak syn obietnicy, jak syn, który narodził się w jego starości, praktycznie kiedy już było niemożliwe, aby Pan Bóg wypełnił swoją obietnicę. I Pan Bóg to uczynił. I narodziło mu się dzieci, syn Izaak. Jakżeż on się cieszył, radował się właśnie z tego syna. Ale w pewnym momencie Pan Bóg mówi, złóż go, syna swego, jedynego, którego kochasz, miłujesz. Złóż go w ofierze. I on czyni to. On nie oponuje. Poprowadził tą drogą swojego syna i tam na górze Moria złożył w ofierze przed Panem Bogiem. Pan Bóg zatroszczył się, że to dziecię nie zostało zabite. Ale samo to, że leżał na ołtarzu, był gotowym, Panie, skoro Ty chcesz. I Pan Bóg przyjął tę ofiarę. I Pan Bóg ubłogosławił tak obficie swojego sługę Abrahama. Obfitość obrzędów, ofiar czy ofiary sama przez się nie przynosi Panu Bogu chwały. Bez odpowiedniej dyspozycji, nastawienia takiego wewnątrz, takiego serca, z całości, z głębokości serca miłości do Pana Boga, to ofiara sprowadza się do takiego próżnego, obłudnego gestu, co u Pana Boga budzi nawet odrazy. Dwa urywki Bożego Słowa do tego przeczytam. Może pierwsze, Księga proroka Izajasza. Księga proroka Izajasza, pierwszy rozdział, może 16-17. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie wasze złe uczynki przed moich oczu, przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość, sierocie, wstawiajcie się za wdową. A wcześniej, a gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno jest krwi. My wiemy, że to słowo przede wszystkim jest skierowane do Izraela, do narodu izraelskiego. Ale to słowo ma moc również i do każdego jednego z nas. Czystości serca, duszy, rąk życia przed obliczem świętego, najświętszego Boga i naszego Pana. I właśnie tutaj Pan o tym mówi. W księdze proroka Amosa, w 5 rozdziale, w 22 wierszu. Nawet gdy mi składacie ofiary, całopalne ofiary z pokarmów, nie ma w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. To są słowa Pana Boga, które wyraża: tak, składacie mi ofiary, ale życie wasze jest zupełnie z dala ode mnie. Serca wasze, czystość waszych serc jest zupełnie, zupełnie zaprzeczeniem tego, co czynicie na zewnątrz, składając właśnie te ofiary. Wspomniany już Abraham kochał Pana Boga, służył Jemu z całego serca i tę ofiarę, o którą Pan się upomniał, złożył z serca Panu Bogu. Wędrując przez życie, budował ołtarze, składał Bogu ofiarę, która była wyrazem jego życia, miłości i posłuszeństwa do tego, który dał obietnicę, do tego, który ujął jego życie w swoje dłonie. Udowodnił to właśnie wtedy, kiedy trzeba było tą najwyższą ofiarę złożyć. Jakie wnętrze było tego młodzieńca z Ewangelii Mateusza? Jakie wnętrze serca duszy było Kaina? Jedna rzecz w przypadku tego młodzieńca sprawiła, że nie mógł iść za Panem Jezusem i naśladować Pana Jezusa. Grzech zawładnął Kainem i odciągnął go od Pana Boga i grzech wlał w jego życie, w jego serce nienawiść. Coś strasznego. Nienawiść do swojego brata. Nienawiść, która zrodziła się. Ona nie powstała od razu. Zrodziła się i ona coraz bardziej, bardziej wzrastała. Nienawiść i w końcu morderstwo, zabójstwo brata. Ten grzech nie stał w miejscu. Ten grzech rósł, wzrastał, był nienasycony i więcej, coraz więcej żądał. Adam nie posłuchał Pana Boga, zjadł zakazany owoc i został wygnany. Kain nie posłuchał Pana Boga, zabił swojego brata, został wygnany może jeszcze dalej. Będziesz tułaczem, będziesz wędrowcem na ziemi. Taka droga to droga nieszczęścia, droga prowadząca do zguby. Jest to droga, można powiedzieć, z dala od Boga. Lecz Pan Bóg pokazuje i w tym nam swoją łaskę, miłosierdzie, albowiem pokazuje inną drogę. Wskazuje inną drogę. To jest droga Abla. Abel wybrał inną drogę. Abel szedł inną drogą. On również przyniósł Panu Bogu ofiarę. Również złożył Panu Bogu dar. On to uczynił z serca i uczynił to z wiarą. Dlatego Pan Bóg tę ofiarę przyjął. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, w 4 wierszu czytamy: przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. Gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią, przez tę ofiarę, jeszcze po śmierci przemawia. Sprawiedliwy Abel. Zobaczmy, ten sam Pan Bóg. Ten miał możliwość wyboru i ten miał możliwość wyboru. I ten wybrał drogę wiary, ufności, a ten wybrał drogę zła, drogę grzechu i drogę nieprawości. Bóg przyjął ofiarę Abla, gdyż życie, uczynki Abla świadczyły o jego sprawiedliwości. Abel to bohater wiary. Sam Pan Jezus wspomina o sprawiedliwym Ablu w Mateusza 23 rozdziale 35 wierszu. Apostoł Jan również mówi, że uczynki Abla były sprawiedliwe. Bóg przyjmuje dar, ofiarę tylko od tych ludzi, swoich sług sprawiedliwych, gdyż ofiara bezbożnych jest ohydą dla Pana. Przypowieści Salomona, 15 rozdział, 8 wiersz. Ofiara bezbożnych jest ohydą dla Pana Boga, ale modlitwa prawych podoba Mu się. Modlitwa prawych, sprawiedliwych, prawego, sprawiedliwego Abla zachowanie się, postępowanie podobało się Panu Bogu. I Pan Bóg tę ofiarę, na tę ofiarę spojrzał, tę ofiarę przyjmą. Właśnie tak było w życiu Abla, ponieważ grzech, jaki zagościł, zapanował w sercu, w umyśle, w duszy Kaina, sprawił, że on nie słyszał. On w zasadzie słyszał głos Pana Boga. Ten grzech czai się, łasi się. Ty masz nad nim panować. Ale zlekceważył. Może pogardził, może odrzucił tym głosem Pana Boga. A Abel, Abel zupełnie inny. Abel sprawiedliwy. Abel przed czystym, przed obliczem Pana Boga. Po prostu Abel kochał Pana Boga i był jemu posłuszny. I wszystkich tych, którzy tą drogą Abla kroczą, postępują, Pan Bóg kocha, Pan Bóg miłuje. Tak moglibyśmy się zastanowić, co było źródłem właśnie takiego życia sprawiedliwości Abla. U kogo, czy od kogo on nabierał sił do zwycięstwa nad grzechem? Bo on zwyciężał. To nad nim tak samo grzech chciał zapanować. Na kogo patrzył? Od kogo brał przykład? Jak Boga uwielbiać, jak Pana Boga miłować? Czy od swojego ojca Adama, czy od swojej matki Ewy? Przecież oni tak naprawdę znieważyli, obrazili Pana Boga przez swój grzech. Pan Bóg dał wspaniałe dobrodziejstwa właśnie dla naszych prarodziców, a oni tymi dobrodziejstwami zgardzili. I również posłuchali innego głosu. Pan Bóg wyraźnie im powiedział, wszystko wam wolno, ale z tego jednego wam nie wolno. To był wyraźny Boży głos, ale usłyszeli inny szept, usłyszeli inny głos diabła, szatana. Czy to prawda? Takie poddanie pod wątpliwość. Czy to prawda? Zamiast się zreflektować, tak, Pan Bóg nam powiedział i nie wolno, i nie chcemy, posłuchali tego drugiego głosu. Czy przykładem dla Abla był Kain? No na pewno nie, bo on nie miłował tak z całego serca właśnie Pana Boga. Abel czynił dobrze dzięki wierze, wierze w Pana Boga Wszechmogącego. Bo tak wiele jest pisane o Ablu jako sprawiedliwym. O Ablu, który właśnie był sprawiedliwym i uwierzył Wszechmogącego Pana Boga. On wierzył w Pana Boga i Boże wyzwolenie człowieka od grzechów. To jest to, co w liście do Hebrajczyków mamy napisane. 10 rozdział, 38 wiersz. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. I to jest słowo do ciebie, bracie, siostro, i do mnie. Sprawiedliwy z wiary, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. I jeżeli diabeł przyjdzie z propozycjami, to wierząc w Pana Boga, nie ulegniemy pokusie. Powiemy, idź precz diable, szatanie. Bo sprawiedliwy żyje wiarą Wszechmogącego Boga Pana, że Pan da mocy do zwycięstwa. Że Pan zachowa i tak jak w Panu Jezusie uwolnił, oczyścił, przemienił, tak dalej będzie nas Pan wspierał, szczegi posilał. Przez wiarę, czyli dzięki wierze, złożył Abel Bogu ofiarę wartościowszą niż Kain. 11 rozdział, 4 wiersz. I w końcu, bez wiary zaś nie można podobać się Panu Bogu. 11 rozdział, 6 wiersz. Listu do Hebrajczyków. Bez wiary nie można się podobać Panu Bogu. Jeżeli byśmy swego życia, czy w swoim życiu składali ofiary Panu Bogu, a nie wierzyli, to to słowo jest dla nas odpowiedzią. Pan nie przyjmie Twojej ofiary, bo bez wiary nie można się Bogu podobać. Aby tę myśl podsumować, nie można być sprawiedliwym i prowadzić życie sprawiedliwe bez wiary. Wiary w Pana Boga, bo jako każdy z nas wiarę mamy. Wsiadamy w autobus czy pociąg z tą wiarą, że dojedziemy. Ale tę wiarę, czynną wiarę, wynikającą z tego nakierowania się na Pana Boga. A więc chcemy czynić życie sprawiedliwe, czynimy życie sprawiedliwe, bo wierzymy w Boże Słowo, bo wierzymy w Pana Boga, bo wierzymy w Pana Jezusa, naszego Zbawiciela i Odkupiciela, bo wierzymy w Ducha Świętego, który został nam darowany i który nas wspiera, umacnia, posila, pokrzepia i prowadzi na spotkanie się z Panem Jezusem Chrystusem. Wierzymy w święte Boże Słowo, które oznajmia nam wolę Pana Boga. Tak jak wtedy przyszedł Pan Bóg do Kaina, bo zobaczył właśnie jego wnętrze, to, co się w nim dzieje, to, co tam jest. I mówi, jest wyjście. Zapanuj nad tym grzechem. Zbagatelizował głos Pana Boga. I dziś, kiedy mamy Boże Słowo i to Słowo Boże czytamy, niech będzie to radością. Radością spotykania się, radością przeżywania i przebywania przy świętym Bożym Słowie, bo dziś także Pan Bóg dał nam to zgromadzenie, abyśmy byli posileni, abyśmy byli nakarmieni tym głosem Pana Boga. Zwyciężaj, daj odpór. Odeprzej ataki diabła, szatan. Po prostu wierz. Wierz we mnie i w moją moc. Gdy taka wiara, z taką wiarą przychodzimy do Pana Boga, to możemy z radością składać Panu Bogu dary, dary jak to czynił Dawid, dary jakie czynili Boży słudzy, przez które nasz Bóg, Pan był uwielbionym. Może na zakończenie już taki urywek Bożego Słowa z Psalmu 40. Psalm 40, wiersz 17. Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają. Niechaj ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze: wielki jest Pan. Żeby to inaczej powiedzieć, każdy z nas, a więc ty, bracie, droga siostro i ja, powiemy: wielki jest Pan, kiedy będziemy rozweseleni, kiedy będziemy rozradowani w naszym Bogu, w naszym Panu, wtedy, kiedy będziemy Go szukać. Wtedy, kiedy Pan przyjdzie do nas i będzie nam mówił, będzie nas podpowiadał, my będziemy mówili: tak, Panie, cieszę się za Twoje słowo. Cieszę się, że mówisz do mnie, bo mnie kochasz, bo mnie miłujesz, bo mnie zbawiłeś. Panie, Panie Boże wielki, chcę Ciebie miłować. Panie Boże, chcę Ciebie kochać. Kain otworzył drzwi dla grzechu. Abel natomiast otworzył je dla Pana, znalazł Jego łaskę, znalazł upodobanie i przebywał w Jego społeczności. Na jakiej drodze się znajdujemy? Bo każdy z nas, na której z tych dróg się znajdujemy? Na drodze, którą Juda nazwał drogę Kaina, czy na drodze, którą szedł Abel? Niech Pan Ciebie błogosławi, umocni w tym, abyśmy szli drogą Abla, drogą wiary i drogą posłuszeństwa. A wtedy będziemy dali w stanie odpór grzechowi, tym zasadzkom diabła szatana, tym szeptom diabła szatana i powiemy: idź precz, albowiem miłuję Pana. I niech to będzie wyrazem naszego życia, serca, duszy. Miłujemy Pana. Panie, miłuję Ciebie, bo Ty mnie umiłowałeś, bo Ty mnie ukochałeś. Amen.